Aleluja, aleluja. Bóg jest dobry. Pan Bóg jest dobry. Kochani, Bóg naprawdę jest dobry. Pozwólcie, że kilka zdań powiem o sobie. Potem się przez chwilę pomodlimy, aby Bóg błogosławił Boże Słowo. Wielu z was prawdopodobnie mnie nie zna. Mam na imię Marek. Jestem pastorem w Gołdapi. 35 lat temu oddałem moje życie Panu Jezusowi. On je zmienił, przebaczył mi moje grzechy. Stałem się Bożym dzieckiem, za co Panu Bogu jestem bardzo wdzięczny. Za 3 miesiące będzie 30-lecie mojego pastorowania. 30 lat jestem pastorem w małej miejscowości. Jest to maleńka mieścineczka. Na przygranicy z obwodem kaliningradzkim, ale Bóg błogosławi nas bardzo, choć nasze miasteczko jest maleńkie, ma 13 tysięcy z okolicami, to też jesteśmy takim aktywnym zborem. Zbór powstał 35 lat temu, było tam 4 starsze osoby wierzące. Dzisiaj mamy 4 zbory. 3 z nich ma okazałe budynki. Nasz zbór założył 7 zborów. W tym roku kolejny zbór założyliśmy, z czego jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni. 7 zborów poza Gołdapią. 2 w Gołdapi, bo z rozłamu w naszym zborze powstały 2 zbory. Dziękujemy Bogu też za łaskę. Tydzień temu wprowadziliśmy się do nowej sali, którą zbudowaliśmy. Mieliśmy budynek, ale nową salę zbudowaliśmy. Nasz budynek od wejścia do Lidla, a w naszym małym miasto jest maleńkie, więc od wejścia do Lidla do rogu naszego budynku jest może 8-9 metrów. Ciężko naszego budynku w naszym małym mieście nie zauważyć, nie dostrzec, że nas tam nie ma. Dosyć długi, taki jamnikowaty, 61 metrów długości ma nasz budynek. Także służymy Panu Bogu, a moją służbą i mojej żony szczególną służbą jest organizowanie właśnie obozów dla dzieci i młodzieży. Robimy to prawie 20 lat. Lato, zima. W tym roku mamy obóz w Juracie na Helu, po raz kolejny w Juracie na Helu dla młodzieży, zimą dla młodzieży, latem dla dzieci. Praktykujemy to, co tutaj było powiedziane, jak jest atmosfera, to też robimy tak, że pozwalamy się młodym ludziom modlić i powoli się odsuwamy i czasami ktoś musi przyjść i o pierwszej czy drugiej w nocy przerwać tą modlitwę. Oczywiście dostaje ktoś z kadry, żeby pilnować, żeby wszystko było tak, jak należy, ale wiemy, jaka siła jest, kiedy osoby same chcą modlić się i wołać do Boga. A więc, kochani, dlaczego to wszystko powiedziałem? Powiedziałem, żeby Bogu oddać chwałę, ale też powiedziałem dlatego, żebyście mieli świadomość, że służę Bogu tak samo jak i wy. Amen. To co, drodzy, wstaniemy, poprosimy Pana o błogosławieństwo. Drogi Boże Panie, dziękuję Ci za tą wielką radość, jaką mam w sercu, że mogę dzisiaj być na tym miejscu. Panie, tak się cieszymy tutaj wszyscy, Boże. Panie, wczoraj nas błogosławiłeś. Boże, dzisiaj od samego poranku tu jesteś. Panie, błogosławisz i chcesz dotykać wielu ludzi. Panie, Twoja miłość jest wielka. Tak się cieszymy, Boże, z tego wszystkiego, co nam przygotowałeś dzisiaj, teraz i po południu i wieczorem, aby błogosławić, bo tak kochasz swój lud. Panie Jezu, jesteśmy tym przejęci i zachwyceni i bardzo Tobie wdzięczni. Tobie oddajemy cześć i chwałę. Amen. Amen. Kochani, siądźcie. Drodzy, moje kazanie dzisiaj będzie miało aż 2 wątki. I mam nadzieję, że się nie zgubimy. Ja będę z początku mówił na pewien temat, potem przerwę, zmienię temat, będę mówił na zupełnie inny temat, ale mam nadzieję, że się nie zgubimy. I potem te 2 tematy połączymy i mam nadzieję, że jakieś wnioski budujące na koniec, a może i w trakcie, będą. A więc poruszymy pewien temat, wydaje się z tym drugim kompletnie niezwiązany, ale mam nadzieję, że jednak nam się uda przebrnąć przez to. A więc posłuchajcie Bożego Słowa, przeczytamy najpierw Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, rozdział 3, a czytał będę od wersetu 20. Ewangelia Marka, rozdział 3 i od wersetu 20. Tak naprawdę chodzi mi o bardzo małą myśl tutaj. Mógłbym posłużyć się innymi fragmentami Bożego Słowa, ale zupełnie świadomie wybrałem ten fragment Bożego Słowa. Czytam od 20 wersetu. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud tak, iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. Taki maleńki komentarz. Widzicie tą trojaką presję na życie Jezusa. Są głodni, są zmęczeni. Rodzina chce, to jest jedna presja, rodzina chce go, uważa, że odszedł od zmysłów. Wyobraźcie to sobie, niezbyt przyjemna sytuacja, że rodzina uważa, że i jeszcze ludzie z autorytetem także się zjawili i też mają jakieś zastrzeżenia. Ogromna presja na życie Jezusa. I czytajmy dalej. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach, jak może szatan szatana wypędzić. A jeśli by królestwo same w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. A jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. I chciałbym na chwilę zatrzymać się właśnie nad tym wersetem, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest osiedle domów jednorodzinnych i wszyscy wiedzą, że w tym domu mieszka człowiek, ma pozwolenie na broń, ma jedną i drugą dubeltówę, a nawet solidny karabin. I teraz pytanie, jeżeli ty wiesz, a jest jeszcze czujny i ma naokoło włączone te systemy, że ktoś idzie i jak myślisz, czy ty byś poszedł tam zabrać jemu telewizor? Po prostu weszedł do mieszkania, wybił okno, zabierasz telewizor z kolegą, taki duży i wynosicie telewizor, a potem jeszcze meble na żuka, prawda, na salmonyskę. No, wrzucacie i gazu 40 na godzinę po osiedlu. Raczej byś tego nie zrobił. Najpierw musiałbyś w jakiś sposób go związać, a wtedy dopiero mógłbyś go ograbić. Ja posłużyłem się tym fragmentem, ale chodzi mi o tą bardzo prostą myśl, że diabeł, jeżeli chce cię ograbić, a jest złodziejem, to także chce ciebie związać komputerem, nieprzebaczeniem, strachem. I jeżeli cię zwiąże, może zabrać pokój z twojego serca, może zabrać radość z bycia we wspólnocie ludzi wierzących, może zabrać chęć do modlitwy i Bożego Słowa, może zabrać to pragnienie miłowania braci. Jeżeli cię czymś zwiąże, jakimiś sprawami, jakimiś rzeczami tego świata, nagle jesteś dalej wierzącym człowiekiem. Wszystko jest okej, narodziłeś się na nowo, przychodzisz nawet do kościoła, ale jednak rzeczy nie są takie, jak być powinny. Wiecie, ja mówiąc, że diabeł chce związać, nie chcę tu wchodzić w żadne demonologie. Nie zrozumcie mnie źle. Ale chodzi mi o to, że my pozwolimy mu na to, że jakieś emocje, jakieś sprawy zaczynają być w naszym sercu. Na przykład nieprzebaczenie. Czy jesteście ranieni? Jakbyście byli w Gołdapi, to byście wiedzieli, jak pastor potrafi czasami zranić. Wow. Boli do żywego. Jedna siostra, która jest dzisiaj pastorową w jednym zborze, pamiętam, kiedyś stałem w zborze na nabożeństwie i mówi, dzisiaj nie ma świadectw. To mówię, Kasia, przyjdź tu i powiedz świadectwo. A on mówi, ale nie mam żadnego. To przyjdź i powiedz jakieś budujące. Była bardzo dotknięta, bo to młoda dziewczyna była. Ale dzisiaj po latach, kiedy jestem czasami w ich zborze, śmiejemy się z tego. Czy pastor potrafi zranić, tak? To chyba nie wasz, tak? Wasz to jest zupełnie. Ludzie, mąż, żonę potrafi zranić. Rodzice, dzieci. Dzieci potrafią ranić strasznie swoich rodziców. Jest to jakiś rodzic, może podnieść rękę? Tak dyskretnie, żeby syn nie zobaczył albo córka. Tak? I słuchajcie, kiedy my jesteśmy czymś związani, to robimy niemądre rzeczy. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale jest powiedziane, że gdy Żydzi zobaczyli w synagogi, że Pawłowi dobrze szło, gdy głosił Ewangelię, zazdrość powstała w ich sercach. Zamiast się cieszyć, zazdrościli. I ta zazdrość, a list do Galacjan powiada, że wśród grzechów, które ludzie, gdy popełniają Królestwa Bożego, nie odziedziczą, to wymieniona jest też, co? Zazdrość. Zazdrość. Taka mała rzecz, a jednak napisane jest, jeśli ktoś to ma. Wybuchnęli zazdrością. Przyszedł diabeł i ich okradał. Umiłowany, umiłowana siostro, jeżeli chcesz, aby i musisz pragnąć i chcieć mieć wolne serce od pragnień tego świata, od pożądliwości tego świata, aby pieniędzmi, chwałą, pragnieniem sukcesu, własnym ja, diabeł nie związał ciebie, nie zabrał ci pokoju, nie zabrał ci radości. Może by się wydawało, że jesteś dzisiaj duchowym mocarzem, ale ja znam i poznałem w życiu wielu duchowych mocarzy. Niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że po 10 czy 20 latach ich służba nie poszła w tą stronę, co trzeba, bo diabeł ich okradł. Dzisiaj nie są tym, kim byli 10 czy 20 lat temu. Nie ma w nich tej siły, a ich służba upadła. Jak to się stało? Gdy wchodzimy w temat, nagle się okazuje, że gdzieś diabeł związał ich w jakiejś sprawie. Kochane małżeństwa, droga siostro, nie oglądaj za dużo seriali. Bracie, nie interesuj się za dużo meczami piłki nożnej. Niech twoja uwaga i skupienie będzie na żonie. Amen. To jest ten pierwszy wątek. Postarajcie się go zapamiętać, że diabeł chce przyjść i czymś związać. I wiecie, to jest straszne. Może taki jeszcze jeden przykład. Nie wiem, czy rodzice to znacie, że patrzymy na swoje dziecko. Patrzymy na swoje dziecko, które ma, powinno się uczyć matematyki, powinno się uczyć chemii albo poświęcić swój czas na ważne sprawy, a ono siedzi w komputerze i poświęca na to czas. I my jako rodzice próbujemy w różny sposób go oderwać. Możemy na siłę wyłączyć, ale już jeżeli jest takie dosyć, to nie zawsze może się udać. I wiecie, i cierpimy z tego powodu, widząc jak nasze dziecko jest okradane. Słuchajcie, myślę, że nie jedna żona i nie jeden mąż, jeżeli wszedł w duchowe życie i modlitwę, czasami rozpaczał, że ktoś z jego rodziny, brat, siostra, mąż lub żona jest po prostu okradany z pokoju, gdzieś tam zazdrość i brat jakiś poróżnił się z bratem, przychodzi do domu i rozmawia z żoną przy obiedzie i tylko wchodzi na temat tego brata, głos mu się zmienia, emocje idą w górę, żona nic nie mówi, modli się w duchu, ale widzi, że on jest po prostu okradany, przecież on miał inne serce, inne nastawienie, jest okradany. Dobrze, skończmy tą myśl, idźmy do drugiej, która jest główną myślą kazania. Drodzy, gdybyśmy studiowali teologię, niektórzy prawdopodobnie są wśród was, studiowali teologię, to są pojęcia, że nawrócenie jest dwojakiego rodzaju. Ja, jak ktoś oczywiście ma inne zdanie, może ze mną potem po nabożeństwie porozmawiać. To się nazywa konwersja typu pawłowego, i konwersja typu piotrowego. Co to jest konwersja typu pawłowego? Nawrócenie typu pawłowego. Jest taki apostoł Paweł, przeciwnik chrześcijaństwa, taki wróg wszystkiego, wiecie, dyszy chęcią zemsty, mordu, idzie do Damaszku, aby tam się z Kościołem rozprawić. Chrystus mu się objawia raz pras. I staje się wierzącym człowiekiem. Generalnie my bardzo lubimy tego typu nawrócenia. Staje ktoś i mówi, słuchajcie, 10 lat w więzieniu, tego pobiłem, tamtych zabiłem, tutaj tamto, tutaj siamto i owamto. I nagle stałem się wierzącym człowiekiem. Nie wiem, czy kiedyś może tutaj był Piotr Stępniak. No, to jest bandyta w celi, nagle ni z tego, ni z owego się nawrócił i zaczyna Boga wielbić. Całe komando wpada uzbrojone, żeby go, co on tam rozrabiał, a on halleluja, Bóg jest wielki. I nagle wszystko się zmieniło i całe serce. Lubimy takie świadectwa. Amen. I oby jak najwięcej takich ludzi się nawracało. Ale jest też typ nawrócenia piotrowego, konwersja typu piotrowego. Czyli ktoś nawraca się w procesie, przeżywa przemiany w procesie i tak naprawdę stale w dłuższym odcinku czasu potrzebuje zachęty, potrzebuje opieki, potrzebuje kolejnego zaproszenia na nabożeństwo, modlitwy, wsparcia i tak dalej, i tak dalej. I tym typem nawrócenia typu piotrowego chciałbym się z wami przez chwilę zająć. Jaka była droga Piotra za Jezusem? A więc spójrzmy na ich pierwsze spotkanie, które nic nie zmieniło. Pierwszy raz, gdy się spotkali i rozstali może na kilka tygodni, myślę, że nie miesięcy. Przeczytajmy, jest to Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 38. Czytajmy ten tekst Bożego Słowa. Ewangelia Jana, Pan Jezus jest po chrzcie, ma już pierwszych uczniów i co tutaj się dzieje? A gdy Jezus się odwrócił, werset 38 pierwszego rozdziału, i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, uczniowie Jana Chrzciciela, szli za Nim, czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczcie, poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. Zwróćcie uwagę na werset 43. Następnego dnia chciał udać się gdzie? Do Galilei, a więc to spotkanie nie miało miejsca w Galilei. Kolejne, o którym będziemy mówić, miało miejsce w Galilei nad jeziorem Genezaret. Po kilku tygodniach, może po tygodniu spotkali się tam znowu Pan Jezus z Piotrem. Ale temu spotkaniu pierwszemu, które nic tak naprawdę w życiu Piotra nie zmieniło. Piotr usłyszał, że ma być tym Kefasem, ma być tym Piotrem, ma być tym kimś, porozmawiał z Jezusem, usłyszał o tym, że ma pójść za Nim, stać się Jego uczniem i po zjedzeniu może wspólnie posiłku, może pobyli razem, może z jednego, dwa kazania wysłuchał, po prostu poszedł sobie dalej do Galilei. Jak myślicie, czy Jezus do wielu ludzi zwracał się ze słowami pójdź za mną? I czy wszyscy poszli za Jezusem? Ja myślę, że wiele razy mówił do ludzi, pójdź za mną i nie wszyscy za Nim poszli. I myślę, że nie był taki dumny, że jak do kogoś raz powiedział, pójdź za mną, a ten powiedział nie, to Jezus powiedział, nie, to nie. O, do piekła pójdziesz. Ja myślę, że tak Jezus nie postępował. Ja myślę, że On ciny nadłamanej nie dołamał i lnutującego nie dogasił, że on miał serce pasterza. A dzisiaj byłem w biurze i tu wasz pastor zakładał mi ten mikrofon tutaj za ucho. I tak się troszczył o mnie. I w ogóle, ja myślę, mówię, to ty chyba jesteś pastorem tutaj w tym kościele. Bo niektórzy to mi dadzą, mówią, Marek, załóż sobie. A on tu mi marynarkę zdejmował i tutaj, i tu, i tłumaczył. To jest serce, to jest serce. Wiecie, ja myślę, że Jezus był bardziej błogosławiony niż ja, niż tu wasz pastor, amen, jest naszym opiekunem, a on się tak szybko nie zniechęca. Ty powiesz nie na Bożą wolę, ty odwrócisz się od Pana, ty, Bóg ci mówi, co należy czynić, ty się od tego odwrócisz, Bóg się nie obrazi. Czy się obrazi? I powie, nigdy więcej. Nie, on taki nie jest. A więc kochani, to miejsce, pierwsze spotkanie miało miejsce, nasze tłumaczenie mówi w Betabarze. Przekład interlinarny o tym pierwszym spotkaniu mówi, że miało miejsce w Betanii, kilka kilometrów od, większość tekstów mówi, oryginalnych, że to było w Betanii. Gdziekolwiek by ono nie było, na pewno nie było nad jeziorem Genezaret. To było ich pierwsze spotkanie. Przyjrzyjmy się drugiemu spotkaniu. Znów po jakimś czasie, kilku dniach albo tygodniach, Jezus spotyka się z apostołem Piotrem. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, werset 1. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, werset 1. Pewnego razu, a mówimy na temat pójdź za mną, tak? Mówimy o tym, że nawrócenie jest w procesie. Mówimy na tym, że nieraz upadniesz, ale Bóg chce, żebyś powstał. Amen, tak? Że jeżeli przebudzenie ma się zacząć od ciebie, nie ma wśród nas doskonałych i nie ma wśród nas ułomnych. Jeżeli z takiego się uważasz, to masz duży problem. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, werset 1. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. I wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Kochani, co spowodowało to, że Szymon Piotr przypadł do nóg Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, bom człowiek grzeszny. Czy to, gdy Jezus skończył kazanie i zrobił wezwanie. Jak skończę kazanie, zrobię wezwanie. Zachęcić was do modlitwy. Skończył kazanie, zrobił wezwanie. Przypadł Szymon Piotr do nóg Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bom człowiek grzeszny. Nie to sprawiło, że Szymon przypadł do nóg Jezusa, ale jest wyraźnie napisane, a widząc to znaczy co? Wielki połów ryb działa, stał się cud. Szymon po prostu, to tak jakbym ja miał sklep i przyszedł Jezus i powiedział, słuchaj, a w sklepie towaru na X, dziś za 3 godziny sprzedasz wszystko. Jak to możliwe? No to nie zdążysz na kasę nabijać. No nie wiem, jakiego porównania użyć. I Szymon przypada do nóg Jezusa. Kochani, To jest cudowne, że Bóg czasami dotknie jakiegoś miasta, miejscowości i ludzie zostają, jest tam poruszenie. Ja słyszałem o takich miastach, gdzie było wielkie przebudzenie. Ale zatrważające jest to, ludzie tam z całego świata, ja nigdy do takiego miejsca nie pojechałem, jechali, aby doświadczyć Bożego działania. Zatrważające jest to, że gdy to działanie się skończyło, czasami zbór, w którym się to działo, stał się jeszcze mniejszy niż był przed tym cudownym wydarzeniem. Zamiast powiększyć się, zamiast żeby stało się, że tam, wiecie, mnóstwo ludzi teraz wychowanych przez te cuda, wypasionych Bożych sług i służebnic, uczniów pańskich, żyjących w bojaźni i we wspólnocie, nagle się okazuje, że społeczność jest mniejsza niż była. Jakżeż to możliwe? Jakżeż to możliwe? Wiecie, to jest cudowne. Ja jestem za tym, żeby działy się cuda. Amen. Ja jestem za tym. Bardzo lubię oglądać cuda. Naprawdę, to jest coś niezwykłego. Mamy mało czasu, aby wam opowiedzieć o różnych cudach, które ja przeżyłem i widziałem na moje oczy. To jest naprawdę niezwykłe dla mnie, których doświadczyłem. Może jeden tylko wspomnę. Może jeden, mój tata nieżyjący. Dla mnie to był niezwykłe rzeczy. Mój tata to był taki człowiek trochę wyższy ode mnie, taki dosyć silny mężczyzna. Ja mam już swoje lata, byłem też najmłodszy w domu, ale dwa razy w mojej obecności mój tata był bardzo zdrowym, silnym człowiekiem, został uzdrowiony. Raz w 1984 roku i raz w 1991 roku z nowotwora. Dożył późnej starości, żył jeszcze potem wiele, wiele lat. I to było niezwykłe. Słuchajcie, nie chcę opowiadać szczegółów, bo to by trwało zbyt długo, ale to było po prostu niezwykłe. Lubimy takie historie? Ach, halleluja! Ale my, kochani, naszą wiarę budujemy w oparciu o Słowo Boże. I cieszę się bardzo, że Duch Święty poruszył Piotra, jak zobaczył, że dużo ryb złapano. Cieszę się bardzo z tej historii, ale to jest kolejne jego spotkanie z Jezusem i kolejne wezwanie Jezusa, żeby poszedł za Nim. I Piotr poszedł za Jezusem. Słuchajcie, nie będę czytał wszystkich historii związanych z Piotrem, gdyż trwałoby to zbyt długo. Wiele się tam jeszcze w tej relacji wydarzyło, ale chciałbym przejść do pewnego wydarzenia opisanego Ewangelia Łukasza, rozdział 22. Ewangelia Łukasza, rozdział 22. To już koniec życia naszego Pana i Zbawiciela. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Ostatnio w zborze powiedziałem, że wytrwaliście przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jaki mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Szymonie, Szymonie, zwróćcie uwagę, że nie Kefas, ale Szymonie, to też jest gra słów, nie chcę jej tu omawiać. Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dziś kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Kochani, Pan Jezus mówi: szatan ich wszystkich przesieje. Przychodzą czasami w życiu naszych rodzin i w naszym życiu trudne chwile. możemy je nazwać, jak to się dzisiaj mądrze nazywa, kryzysem. Przychodzą takie chwile w życiu kościołów, zborów, w naszym osobistym życiu przychodzi czas potrzęsienia. Jeżeli niedawno dałeś życie Panu, palisz się dla Niego, amen, nie myśl, powiedz, ten kaznodzieja mówi nieprawdę, nigdy to się nie wydarzy w moim życiu. Tutaj jakaś młoda para przyszła przed ślubem na naukę, ja mówię do nich, słuchajcie, życie małżeńskie nie jest łatwe, będą kryzysy też w waszym związku. I ten młody człowiek, też początkujący kaznodzieja, wstał i mówi, bracie pastorze, mam wielki szacunek dla brata, ale proszę nie mówić takich rzeczy. I ja tego nie przyjmuję. Ja kocham moją przyszłą żonę. My się kochamy. W naszym życiu nie będzie... Ja mówię, dobrze, słuchajcie, no co ja... Jakby tak tego... Mówiłem o innych sprawach. Po ślubie wyjechali z naszego zboru. Przyjechali po roku, dwóch chyba, to już mają chyba troje czy czworo dzieci, chcą mieć pięcioro. Bardzo wykształceni ludzie. On jest prawnikiem, on lekarzem. Przyjechali i on przyszedł do mnie i mówi, bracie pastorze, to co brat zaczął mówić i nie skończył, to wszystko prawda. Ja byłem niemądry, się nie zgodziłem. Kocham moją żonę, kochamy nasze dzieci. Dobrze nam idzie. Ale to święta prawda była. Wiecie, to jak my przychodzimy, to jest Bóg nas porusza, błogosławi, amen, porusza nasze serca i to jest cudowne, ale prawda jest taka, że przychodzą też trudne chwile, a może ty to teraz przeżywasz, a ja mam dla ciebie wezwanie, jednak pójdź za mną. A może tobie jest teraz ciężko, ale ja przyszedłem zachęcić Cię i powiedzieć, pójdź za mną, za Jezusem. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi do Piotra, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Wracając do tej rozmowy, Ewangelia Marka oddaje ją jeszcze troszeczkę innymi słowami. Rozdział 14, werset 31. Przeczytam, że gdy Pan Jezus powiedział, że się Piotr zaprze, że się roczniowi rozproszą, tam jest powiedziane, a on tym bardziej zapewniał, choćby nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Jest jeszcze jeden fragment, który mówi, że Piotr powiedział, choćby wszyscy się ciebie zaparli, to co ja się... Choćby wszyscy. Mówiąc inaczej, Piotr stanął i powiedział, Panie Jezu, Ty wiesz, że ci, to są cieniasy tak naprawdę. Oni to mogą się zaprzeć. O, im to może w życiu taka, ale Panie, choćby ja się Ciebie nie zaprę. Wiecie, wielu spotkałem ludzi na swojej drodze życia, pewno i wy nie jedną osobę, która miała głębokie przekonanie, że jest trochę lepsza, bardziej duchowa, silniejsza, mądrzejsza od innych, ale jeżeli ma takie myślenie lub przekonanie, to najczęściej przychodzi moment i to przekonanie jest doświadczone i najczęściej się okazuje, że nie jesteśmy takimi mocarzami, jak nam by się to wydawało. I znamy historię. Piotr zaparł się Pana Jezusa Chrystusa. Uczniowie się rozproszyli. I na koniec chciałbym wam przeczytać tą historię, jak się spotkali, potem wrócić do tego mocarza, który chce nas związać, połączyć te wątki i dać wam wezwanie. A więc zobaczcie, Ewangelia Jana, rozdział 21. Piotr zaparł się na swojego Zbawiciela i Pana, Mistrza. Myślę, że te łzy gorzkie były bardzo szczere. Bardzo szczere, gdy wychodził i płakał. To było niezwykle szczere. Ewangelia Jana, rozdział 21, werset 14. Ewangelia Jana, 21, 14. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu, paś owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczy mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Drodzy, szokujące jest pytanie Pana Jezusa Chrystusa. To pierwsze. Raz tylko powiedziane. Jest szokujące. Bo pytanie brzmi, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej niż pozostali? Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze niedawno, bo kilka dni do tyłu, Piotr mówił, że choćby wszyscy się, jestem lepszy. Ja się nie zaprę. A teraz pada pytanie, nie tyle Szymonie, czy mnie miłujesz, ale Szymonie, czy mnie miłujesz bardziej niż pozostali? A co by było, gdyby Pan Jezus ci zadał takie pytanie? Właśnie po raz kolejny zawiodłeś. Właśnie po raz kolejny zawiodłeś. Miałeś coś zrobić, nie tylko Boga, ale też czujesz, że zawiodłeś lidera młodzieżowego, uwielbienia czy pastora. Po raz kolejny zawiodłeś swoich rodziców. Po raz kolejny zawiodłeś. I Pan Jezus osobiście, gdy klęczysz przed Nim, czujesz to pytanie w swoim sercu. Pada Twoje imię i pytanie, czy miłujesz mnie bardziej? Jak byś odpowiedział? Co byś powiedział? Jak byś się czuł? Kochani, wiem, że wielu z nas, z wielu z Was niejedno kazanie słyszało na ten temat. Mamy świadomość, że jest tutaj gra pewnych greckich słów. Ja nie chciałbym w ten temat wchodzić. Jak widzicie, czytam wiele fragmentów Bożego Słowa, ale cały czas zmierzam ku jednemu. Nie chcę, żebyśmy zgubili tych dwóch wątków, ale zmierzam wraz z Wami ku jednemu. Wiecie, czasami, wiecie, to co mówi Pan Jezus dla nas, On mówi zupełnie świadomie, żeby to było dla nas wyzwaniem. Na przykład taką historię, nie wiem, czy znacie to słowo, które Pan Jezus powiedział, ale gdy przyjdę, czy zastanę wiarę na ziemi? Znacie, Pan Jezus powiedział, czy przyjdę? I można do tego tekstu podejść różnorako. Powiedzieć, tak, wszystko się psuje, Kościół upada, zwiedzenie się szerzy. O, gdy Pan Jezus przyjdzie, kto wie, czy jeszcze wiara będzie na ziemi. A ja zawsze, gdy czytam tekst w Kościele, w zborze, mówię, tak, zastanie. My powinniśmy mieć takie serce i takie myślenie, że gdy przeczytamy ten fragment, powinniśmy w duchu powiedzieć, Panie, pozwól, żebym choć ja jeden się ostał. Przez łaskę Twoją był pełen wiary. To nie jest stwierdzenie faktu. Przeczytajmy. Ale wyzwanie. Czy Ty podejmiesz to wezwanie? Czy Ty powiesz tak? Ja chcę być w wierze. Jeśli Pan przyjdzie, chcę być pełen wiary, pełen miłości, pełen męstwa. Amen. Halleluja. Czy mnie miłujesz? Bardziej. Nie po to, żeby być dumnym. Nie po to, żeby tak jak przedtem stanąć i powiedzieć, ja to tu Jezusa kocham najbardziej w tym kościele. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się z kimś porównać. Ale tak naprawdę, Panie, całym sercem, całą duszą, całym moim wnętrzem chcę Ciebie miłować i chodzić Twoimi drogami. Amen. Amen. Bogu niech będzie chwała. I wiecie, czasami możemy mieć takie wrażenie, że tylko my zostaliśmy jedni. Może jeden biblijny przykład. Był taki prorok, Eliasz, niezwykła postać. Ukazał się Jezusowi, Chrystusowi, aby Go wzmacniać, aby być z Nim na Górze Przemienienia. I Mojżesz, Eliasz. Też wielkie czyny uczynił Bóg przez niego. Niezwykłe. Ale też Eliasz przeżył chwilę załamania. I pewnego razu, gdy modlił się do Boga, powiedział: Panie, ja jeden zostałem w całym narodzie. Są prześladowania, są problemy. Ja jeden. A Bóg do niego odpowiedział: nie, 7 tysięcy pomimo mężczyzn, pomimo ogromnej presji ze strony króla i królowej, aby czcić innych bogów, ogromnej presji, oni żadnemu z bogów nie pokłonili się, żadnemu chwały nie oddali. Oni jedynie tylko mnie oddają pokłon i chwałę. Nie zgięli swego karku bez względu na konsekwencje. Eliasz był zaskoczony. Nie myśl, że ty jesteś sam jeden, że tobie jednemu zależy. Bóg ma w tym narodzie wielu ludzi. Amen. Halleluja. Kochani, i ta historia, powiedziałem, że to ostatnia, ale ona wiąże się z tym, co się za chwilę po tym wspólnym zjedzonym śniadaniu przez Piotra i Jana wydarzyła. I to jest ostatni tekst, który przeczytam. To jest koniec Ewangelii Jana. Koniec Ewangelii Jana, ostatni rozdział. I czytam może od wersetu 18. Może 18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, mówi Pan Jezus do Piotra, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga, i powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Po raz kolejny. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Chodzi o Jana. Panie, a co z tym? Rzekł mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Wiecie, ja myślę, że Piotr wiele razy usłyszał to wezwanie: Piotrze, idź za mną. Tutaj w tym fragmencie 2 razy, prawda? Pójdź za mną. Ja myślę, że kiedy usługiwał Panu Jezusowi w różnych sprawach, kiedy był blisko Niego, słyszał rozmowy Pana Jezusa Chrystusa, wielokrotnie słyszał, jak Pan Jezus kieruje do różnych ludzi to samo słowo: pójdź za mną, na początku drogi. Jak musiał się czuć Piotr, kiedy teraz, kiedy już jest po zmartwychwstaniu, za chwilę Jezus będzie w niebo wzięty i znowu do Piotra kieruje stale to samo słowo, w tym fragmencie 2 razy. Pójdź za mną, pójdź za mną. Bracie, siostro, pójdź za Jezusem. Amen. Może służysz Bogu 20 lat, ale ja cię zachęcam. Pójdź z nową siłą, odwagą i determinacją. Może przeżywasz czas potrzęsienia, może jest ci trudno w twoim życiu, ale pójdź za Jezusem Chrystusem. Może twoje małżeństwo się chwieje, twoje dzieci ciebie obrażają, ale ty pójdź za Jezusem Chrystusem z nową siłą, zapałem i energią. Amen. Aby zmieniać ten świat. Pójdź za Panem. Nie oglądaj się ani na prawo, ani na lewo, ale pójdź za Panem. I połączmy te myśli. Pamiętacie tą pierwszą? Że jeżeli się kogoś zwiąże, to na pewno chodzić nie może. Związany. Ale przede wszystkim można go okraść. I diabeł jest złodziejem. On wytraca, on niszczy. On nie może zabić ciebie, bo jesteś dzieckiem Bożym. Nie może zrobić ci krzywdy w pewnych dziedzinach, jeżeli Chrystus mieszka w twoim życiu. Ale jeżeli może zabrać ci pokój, zabrać ci radość, szczęście, za sprawić to, że idziesz do kościoła na 10 rano i naprawdę tak idziesz, bo musisz, bo tak wypada, bo tak się powinno. A pamiętasz takie chwile, że za 15:10 czekałeś, kiedy się nabożeństwo rozpocznie, taki ach, i będzie modlitwa, a ty już czekasz, kiedy tylko ci, tylko, ach. Przeżyliście to, słuchajcie? Tak? Tylko ja jeden? Nie. Ja pamiętam, jak Bóg przemówił do mnie przez swoje słowo i ja myślałem, że jak mnie ochrzczą w wodzie, to mnie do kazania poproszą. Ale nie poprosili. Byłem bardzo rozczarowany. Nie dlatego, że ja mówię, wiecie, ja tu mam 7 kartek, ja mam zawsze problem z mówienia. Po wielu tysiącach kazań udało mi się przekroczyć granicę 20 minut. Chyba po 20 latach przebiłem się przez 20 minut. Może trochę wcześniej, po wygłoszeniu tysięcy kazań, ale ja miałem słowo, miałem przekonanie. Ja głosiłem pierwszy tydzień po chrzcie, poprosili mnie. Ach, słuchajcie, myślałem, że kazalnicę przestawię. Nie wiem, czy głosiłem tam 7 minut, nie wiem, prawdopodobnie nie. Och, jak skoczyłem, powiedziałem. Wróciłem do domu, pytam mamy, jak było. Mama mówi. Płomienia to nie było. Ale taka iskiereczka mała była. Może, synku, kto wie, może i czasem płomyk się pojawi. Byłem taki zachęcony. Do dziś to pamiętam. Iskiereczka była! O! Czyli już, wiecie. Ale tak jak mówiliśmy, kochani, ja też to przeżyłem. Gdy przychodzi taki moment w życiu, czym zostajemy związani? Gdzieś w sercu zranienie, nieprzebaczenie, problemy materialne, ograniczenia, kiedy jest nam ciężko. I tak byśmy chcieli, żeby jak w życiu Pawła, pstryk i wszystko się zmieniło. Ale Bóg chce, abyśmy szli za Nim krok po kroku. I czasami musisz stać kolejny raz i powiedzieć, ja Panie Jezu chcę pójść za Tobą. Powiedz, Boże, to czym diabeł chce związać moje życie, strachem, obawem, brakiem pokoju, brakiem radości, brakiem świeżego zapału, chce mnie związać ograniczeniami, ciągłym myśleniem o tym, czego mi brakuje. Pamiętam, kiedyś u nas był jeden kaznodzieja, jeszcze może jeden przykład. I to wiele, wiele lat temu, kiedy, wiecie, wszystko było trudne. I w samochodzie brakowało mu pewnej śrubki. I nie szło go kupić, bo tej śrubki w tamtych czasach w Polsce. I mówi, i uwielbienie, pieśni śpiewane, ja podnoszę ręce, zamykam oczy i śrubkę widzę. Nie, nie. Kazania słucham, zamykam oczy, śrubka. Nie. Znacie to uczucie? Tylko w twoim wypadku może być to zupełnie coś innego. Ta śrubka. Tylko zupełnie inna. Tylko zupełnie inna. I to wezwanie, które Pan nam daje. Pójdź za mną. Pójdź za Jezusem Chrystusem. Pójdź za Panem. Bez względu na ograniczenia, bez względu na problemy Twojego życia, bez względu na trudności, choroby, cokolwiek Cię dotyka, problemy finansowe, niemożności, Ty pójdź za Jezusem Chrystusem. Amen. Nie dlatego, że On uczyni cud i będzie mnóstwo ryb i rozwiąże Twoje problemy. Nie dlatego. Chociaż dzięki Bogu, że Pan czyni wielkie rzeczy. Ja nie mam nic przeciwko temu. Amen. Ja jestem za. Jestem zachęcony. ale po prostu pójdź za Panem, dlatego że tak Go kochasz, że tyle łaski Ci okazał, że tak jak z Piotrem przez lata był wierny, nieraz się troszczył od Ciebie, nie odwrócił się, choć Ty się odwróciłeś nieraz, nie zaparł się tej znajomości, choć Ty jej się zaparłeś. Pójdź ze względu na Mistrza i Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na ofiarę krzyża, nie ze względu na zewnętrzne okoliczności, ale ze względu na to, kim On jest. Amen. Ze względu na Jego miłość do Ciebie, ze względu na łaskę, którą Ci okazał, ze względu na Jezusa Chrystusa. Niech to będzie Twoją motywacją i moją. Pójdźmy za Panem. Pójdźmy za Panem. Podnieśmy się z różnych ograniczeń. Amen. Pójdźmy całym sercem za naszym Panem i Zbawicielem. Kochani, powstańmy. Hallelujah. Kochani, chciałbym też dać wezwanie. Jeśli ktoś chciałby w kontekście tego, o czym mówiliśmy, pomodlić się, to ja chciałbym o te wszystkie osoby taką gremialną, jedną modlitwą pomodlić się o Ciebie. Ale my jako ludzie potrzebujemy też pewnych aktów. Zrobić coś, co wyraża to, że jesteśmy gotowi modlić się o naszą potrzebę, o naszą sprawę. Więc jeżeli ktoś dzisiaj pragnie na nowo tak pójść za Panem, odnowić tą relację z Jezusem Chrystusem, zapraszam Cię, przyjdź tutaj do przodu, abym mógł się o Ciebie pomodlić. Jeśli w Twoim życiu są jakieś rzeczy, które Cię ograniczają, i też chciałbyś powiedzieć Bogu, Panie, daj mi siłę, daj tą mądrość, daj tą odwagę, aby zerwać, aby po raz kolejny, Boże, odnowić tą relację z Tobą, to ja zachęcam wszystkie te osoby, przyjdźcie do przodu, niech Was wszyscy zobaczą. Amen. Niech Was Kościół zobaczy, niech się uraduje, niech się bracia i siostry ucieszą, że są tacy ludzie. Amen. Niech będzie wiele radości, niech wszyscy się radują i wspólnie się pomodlimy do Pana Boga. Hallelujah.